Chciałbym zacząć od tego, że naprawdę się cieszę, że was dzisiaj widzę. Chciałbym, abyśmy wszyscy zaczęli czas tego kazania, bo nie powiem, że nabożeństwa, od uśmiechu, od tego, żeby popatrzeć na swojego sąsiada, żeby powiedzieć mu swoim wyrazem twarzy, bo więcej przekazujemy przecież niewerbalnie niż werbalnie, że naprawdę cieszysz się, że tu jesteś, że to jest to miejsce, na ten czas, na ten dzień, gdzie mogę spotkać się z żywym Bogiem. I cieszę się, że mogę zrobić to w waszym towarzystwie. Bo nie chcę dzisiaj do was tylko powiedzieć coś, co przygotowałem, ale chcę, żeby to Bóg używał mnie na tym miejscu i ja chcę się z nim spotkać. Ja nie chcę odłączać teraz tej koneksji, żeby powiedzieć mu: Boże, słuchaj, ja zaplanowałem, jak ja to powiem, więc poczekaj. Powiesz coś do mnie dopiero jak skończę, okej? Nie chcę czegoś takiego, bo wierzę, że to Bóg zaplanował czas dzisiejszego nabożeństwa. I ja nie mógłbym zrobić tego lepiej, więc jestem cały czas otwarty na Jego głos. I chciałbym, abyśmy my pozostali, bo przez słowa jednego kazania każdy z nas może usłyszeć coś innego, bo każdy z nas jest w innym miejscu. Ja wierzę, że każdy z nas potrzebuje dzisiaj usłyszeć coś od Boga, aby wzrastać. Wiecie, zacznę od takiej dygresji. Kiedyś, pamiętam pierwsze moje kazanie, przygotowałem 5 stron A4 notatek. I tak w duchu się modliłem, zestresowany przed kazaniem. Boże, żeby mi to chociaż na te pół godziny wystarczyło. Tyle notatek. Przelecę przez to, zaraz nie będę miał co mówić, a ludzie będą głodni Twojego słowa. A dzisiaj przygotuję, powiedzmy, 1-2 strony, żebym tylko nie przekroczył 45. Bo to słowo tak zaczyna żyć w człowieku. Im bardziej poznaje Boga, im więcej się przygotowuje, im więcej czyta Biblię, że najchętniej to by chciał zacząć od Adama i skończył na objawieniu Jana. I myślę, że nasz Kościół nie jest na to gotowy. Dlatego nie chcę być wielomówny, bo wierzę, że nie potrzebujemy wielu słów. Nie potrzebujemy kazań, które trwają po 5 godzin, ale potrzebujemy słów, które wypowiada Bóg, które mogą być skąpe w ilości, ale bardzo bogate w przekazie. Tak jak Spartanie kiedyś byli mistrzami ciętej riposty, tak przynajmniej mi się wydaje. I kiedy emisariusz perski powiedział: nas jest tak wiele, że kiedy wypuścimy strzały z naszych łuków, to przyćmią one niebo. A w odpowiedzi usłyszał: to trudno, będziemy walczyć w cieniu. Chciałbym, abyśmy mieli taką postawę, taką odwagę i taką pewność, niekoniecznie zbudowaną na własnym ego, na samych sobie, ale zbudowaną na tym, który nas umacnia i w którym możemy wszystko. Chciałbym zadać wam pytanie, a może nawet 2 pytania. Czy jest ktoś na tym miejscu, kto może mi wytłumaczyć, dlaczego na Ziemi jesteśmy w stanie żyć, oddychać, funkcjonować, a na Marsie już nie? Albo na drugie pytanie. W jaki sposób działa grawitacja? Tak na naukowym językiem, z fizyki. Jest taka osoba na tym miejscu? No uczyliśmy się tego w szkole, tak? Pamiętam, w gimnazjum mnie tego uczyli. Czy w liceum. Ciężko. Trudno. Wszyscy chcą zgłosić nieprzygotowanie, rozumiem. Jeszcze macie dostępne. Ja nawet nie potrafię odpowiedzieć na to pytanie, więc się nie przejmujcie. Ale po co to mówię? Dlatego, że pewnych rzeczy nie musimy rozumieć, nie musimy wiedzieć do końca, jak one funkcjonują, żeby i tak czuć ich wpływ na siebie. Jeżeli ktoś powie, że on nie wierzy w grawitację, to i tak nie odleci do nieba. Jeżeli ktoś powie, że on nie wierzy, że na Ziemi jest życie, no to wystarczy, że się rozejrzy i będzie widział. Nie poleci na Marsa bez specjalnego skafandru i nie będzie mógł oddychać. Tak samo niektórzy mówią, że Bóg już nie uzdrawia, że Bóg nie ma mocy, że to było kiedyś. I wiecie, i mimo, że są różne poglądy i różne teorie, to jednak wiem, że pewnych rzeczy, których doświadczam, nie da się podważyć i nie można im zaprzeczyć. Więc nie wszystko rozumiem. I myślę, że nigdy nie zrozumiem i nawet przestałem się już starać. Dlatego, że wierzę, że Boże działanie i to, jak On zaplanował pewne rzeczy, to jest najlepsza opcja, jaka może być. I chciałbym często znać przyczyny, dlaczego tak w moim życiu się dzieje, a nie inaczej. Kiedy widzę ludzi, którzy mają problemy i przychodzą i mówią, potrzebuję Boga w moim życiu, ale ja nie rozumiem. Ale ja nie wiem. Skoro Bóg jest taki, to dlaczego w moim życiu dzieje się tak? I wiecie, i mógłbym teraz siedzieć i się zastanawiać, Boże, faktycznie dlaczego? Ale ja znam mojego Boga. I może nie odpowiem na pytanie, dlaczego tak się dzieje, ale mogę Ci powiedzieć, kto ten problem jest w stanie rozwiązać. Bo dla mnie to jest najważniejsze. Żeby nie skupiać się na problemie, ale żeby skupić się na jego rozwiązaniu. I skoro ja nie mogę, to mogę pokazać na kogoś, kto potrafi. A jednak tak często nie dajemy za wygraną, mówimy dlaczego, po co. Albo najczęstsze pytanie, jakie mi zadaje młodzież, kiedy się spotykam z różnymi ludźmi, mówią, chciałabym znać moje powołanie. Bo ja nie wiem, co Bóg chce zrobić w moim życiu. Bo ja nie wiem, jaka szkoła, bo ja nie wiem, jaka praca. Bo nie wiem jeszcze, co będę w życiu robić. I tak się martwią, że rozminą się z Bożą wolą. I wiecie, i trafiłem na taki werset, który jest ze mną już od dawna. I bardzo go lubię. I chciałbym od niego zacząć. Jest to werset z Księgi Jozłego, 1:9. Pozwolę go sobie przeczytać. Czy nie przykazałem ci, bądź mocny i mężny? Nie bój się i nie lękaj się, bo Pan, Bóg twój, będzie z tobą wszędzie, dokądkolwiek pójdziesz. Na co ten werset wskazuje? Na to, że gdziekolwiek Jozue by nie poszedł, w jak trudnych okolicznościach by się nie znalazł, to Pan będzie z nim. Wiadomo, że w niektóre miejsca nie powinniśmy iść, jako chrześcijanie, ale jednak, nawet jeżeli znajdujemy się w trudnej sytuacji, to Bóg jest z nami. Nawet jeżeli podejmiesz, wydaje się, nie najlepszą decyzję w swoim życiu, to Bóg jest z tobą w tej decyzji. Dlaczego zachęcam ich? I mówię taką rzecz, że nie musisz dokładnie wiedzieć wszystkiego, co, jak, kiedy i dlaczego, ale jeżeli skorzystasz z mądrości, będziesz trzeźwego myślenia i będziesz szukał Boga, to na pewno będziesz na dobrej drodze i będziesz w dobrym towarzystwie. Bóg nie zawsze objawia pełnię swojej woli. Ale to nie znaczy, że nie możemy za Nim ciągle iść. Nawet jeżeli nie znamy do końca celu. Czy Piotr wiedział, dokąd go poprowadzą tam, gdzie nie chce? Od razu? Pomyślał, aha, to będzie tak i tak wyglądało. Nie do końca. Bóg nas prowadzi w różny sposób, ale to od nas zależy, czy my tą drogą pójdziemy, czy też nie. Dodatkowo czytam w mojej Biblii taki werset z Rzymian z 8:14. I tam czytamy tak, bo ci, których Duch Boży prowadzi, są dziećmi Bożymi. Wierzę, że wszyscy na tym miejscu kochają Boga i chcemy, aby Bóg nas prowadził. Więc jesteśmy Jego dziećmi. A On swoich dzieci nie zostawia. Nawet jeżeli jesteśmy trochę niegrzeczni, nawet jeżeli trochę próbujemy chodzić swoimi drogami, On nas nie zostawia. On potrafi zostawić 99 owiec, żeby pójść za jedną, bo takie jest serce Ojca. I kiedy zastanawiasz się, Boże, co ja mam w swoim życiu robić? Pokaż mi dokładny plan, bo ja chcę podjąć decyzję, czy ja się zgadzam na te warunki umowy, czy nie. To Bóg nie zawsze ci odpowie, ale możesz wyczytać coś takiego, że żniwo jest wielkie, ale pracowników mało. Więc na pewno znajdzie się miejsce pracy dla ciebie w Królestwie Bożym. Potrzebuję ciebie. Potrzebuję do tego, żebyśmy wspólnie budowali Królestwo. I wierzę, że możemy być razem zjednoczeni w jednym celu, ale pojawiają się różne trudności. I dzisiaj chciałbym przeczytać o jednej z tych trudności. 2 Tymoteusza, 4:2-5. Głoś słowo, bądź w pogotowiu w każdy czas, dogodny czy niedogodny. Karć, grom, napominaj z wszelką cierpliwością i pouczeniem, albowiem przyjdzie czas, że zdrowej nauki nie ścierpią, ale według swoich upodobań nazbierają sobie nauczycieli, żądni tego, co ucho łechce, i odwrócą ucho od prawdy, a zwrócą się ku baśniom. Ale ty bądź czujny we wszystkim. Cierp, wykonuj pracę ewangelisty, pełnij rzetelnie służbę swoją. Wiecie, to jest trudne polecenie, jakie apostoł Paweł wysyła do Tymoteusza. Tak wiele treści w tak krótkim fragmencie. Pomyśleliście, co by się działo, gdybyśmy dostawali takie SMS-y od pastora? Ty cierp, bądź wierny w służbie, przyjdź na każde spotkanie. Bądź największym pracownikiem Kościoła. Jest to trudne, ale wierzę, że też Kościół jest w szczególnym czasie, w szczególnym okresie, kiedy mamy dużo do zyskania, ale też dużo do stracenia. Gdzie potrzebujemy być wierni w tym, do czego powołał nas Bóg. Gdzie potrzebujemy służyć i żyć w mocy. Nie w miejscu wielu słów, ale w miejscu, gdzie każde słowo ma moc zmienić życie. Gdzie potrzebujemy, żeby ta łaska i moc się manifestowała, bo widzę, że Kościół jest już zmęczony tylko słuchaniem. Potrzebujemy spotkać się z żywym Bogiem, potrzebujemy doświadczyć Jego prawdziwej mocy. Potrzebujemy być przez Niego prowadzeni. Ale czasami zdarzają się bitwy na wersety. Zdarza się to, że ktoś lubi bardziej tego, kaznodzieje bardziej tamtego, a każdy ma inną teorię. Ale najważniejsze w tym wszystkim jest to, żeby Duch Święty nas prowadził. Więc pytanie, i wierzę, że każdy sobie odpowie w własnym sercu. Kto nas prowadzi? Duch Boży, czy nasze ciało i nasza dusza? Czy to jest Duch Boży, czy to są nasze emocje? Czy to jest Duch Boży i Jego wola, czy to jest nasza wola? I to pytanie wydaje się bardzo oczywiste, ale kiedy weryfikuję swoje życie, co jakiś czas zatrzymując się i spoglądając wstecz, widzę, że jednak daleko mi do ideału. I myślę, Boże, czy ja jestem we właściwym miejscu? Czy jestem w miejscu Twojej woli? I czasami muszę zmienić jakiś pogląd na sprawę. Potrzebuję zmienić dziedzinę mojego życia, w której jeszcze nie jestem doskonały. Ale potrzebowałem się zatrzymać i zadać sobie to pytanie. Bo czasami wydaje nam się, że zawsze Bóg jest na pierwszym miejscu, ale rzeczywistość potrafi to zweryfikować. Wiecie, kiedy ludzie najczęściej zastosowują się do zaleceń lekarza, zdrowego żywienia, suplementacji, wszystkiego? Kiedy usłyszą najczęściej diagnozę, że są już chorzy, jeżeli nic nie zrobią z tym, to będą w bardzo złym miejscu. Przecież można było temu zapobiec. Przecież na niektóre choroby nie trzeba chorować. Wystarczy dobra dieta, ruch, aktywność, witaminy. Ale ludzie nie zawsze lubią zapobiegać. Nie zawsze chce nam się wykonać tą dodatkową pracę. I wierzę, że na duchowym gruncie mamy również taki potencjał, aby uniknąć wielu problemów. Kiedy będziemy wierni, kiedy będziemy otwarci na prowadzenie ducha, kiedy będziemy karmili się właściwymi rzeczami, wtedy wiele problemów do naszego życia nawet nie przyjdzie. Dlatego, że jesteśmy blisko Niego. A im bliżej Niego jesteśmy, tym bardziej stajemy się tacy jak On. A chcemy być Jego reprezentantami, prawda? Przeczytam następny fragment z 5 Mojżeszowej, 11 rozdział 26-28. Dzisiaj trochę będę czytał. Oto ja kładę dziś przed wami błogosławieństwo i przekleństwo. Błogosławieństwo, jeżeli będziecie słuchać przykazań Pana, Boga waszego, którego ja wam dziś daję, a przekleństwo, jeżeli nie będziecie słuchać przykazań Pana, Boga waszego i zejdziecie z drogi, którą wam dziś wskazuję i pójdziecie za innymi bogami, których nie znacie. Czy mamy wielu bogów? To jest podstawowe pytanie. Myślę, że tak. Niektórzy nie chcą, a mają. Bo praca, która zajmuje bardzo dużą część naszego życia, albo hobby, albo to są jakieś pożądliwości, a czasami naszym Bogiem staje się inna osoba, dla której poświęcamy wszystko, za którą biegamy, jesteśmy zapatrzeni jak w obrazek. Różnych bogów potrafią sobie znaleźć ludzie. A w mojej Biblii czytam, że ktokolwiek by miłował swoją matkę, ojca i tak dalej, bardziej niż mnie, nie jest mnie godzien. I to jest trudne miejsce, kiedy potrzebuję zweryfikować to, czy naprawdę kocham mojego Boga, że jestem w stanie wypełnić każdy element Jego woli w moim życiu. Każdy jeden. Dokądkolwiek by mnie poprowadził. To jest trudne. Ale myślę, że potrzebujemy mieć właściwe priorytety i to, żeby za Bogiem pójść. Więc ja wybieram dla siebie i dla mojej rodziny drogę błogosławieństwa. Ale to jest trudne, dlatego że wiele wyborów jest znacznie bardziej skomplikowanych. Bo łatwo sobie znaleźć skrót. Ale trudno jest wypełnić w pełni wolę Ojca, jeżeli nie leży nam to. Chciałbym zrobić taki aktywny przykład. Czy lubi ktoś słodycze? Potrzebuję ochotnika, który lubi słodycze. Żeby przyszedł tu na środek. Nie wiem, czy widzicie, nie ma kamery, ale mam dwa cukierki. Widzicie? Powiedz, który według ciebie jest bardziej atrakcyjny? Okej. Okay. A który według ciebie lepiej smakuje? Okej. Okay. Teraz spróbujesz pierwszego. Spróbuj tego. I który był lepszy? Pierwszy był lepszy. Zepsuł mi całe doświadczenie. Masz w nagrodę. Wybrałem chałwę, bo mało osób lubi chałwę. A on lubi. Przynajmniej widzicie, że statysta był niepodstawiony. Dlaczego taki eksperyment? Pierwsze opakowanie było bez żadnych ozdób, bez niczego. I wydawałoby się, że jest zupełnie nieatrakcyjne. Kiedy idziemy do sklepu, najczęściej kupujemy oczami, prawda? Coś nam się podoba, no to automatycznie pewnie lepiej smakuje. Więc ja na przykład nie przepadam za chałwą. Więc ja bym wybrał może ten bardziej kolorowy, ale kiedy bym skosztował, zobaczyłbym, że jest coś nie tak. Że nie leży mi to za bardzo. A w tym drugim przypadku, mimo że z zewnątrz nie wygląda tak atrakcyjnie, to jednak w środku jest bardzo dobry. Ale Szymek jest innym człowiekiem. Jaki jest z tego wniosek? Po co to doświadczenie? Widzicie, diabeł często pokazuje nam rzeczy kolorowe. Ja mam drugą wodę, specjalnie ci dałem. Dzięki bardzo. Diabeł pokazuje nam rzeczy, które są atrakcyjne dla naszych oczu. Czasami mają długie nogi, dobry makijaż, fajną figurę. Jeżeli jesteśmy już żonaci, tak? Bo tak na ogół to okej. Pokazuje nam różne rzeczy, które wydają nam się bardzo fajne, ale kiedy wejdziemy w to, okazuje się, że już nie jest tak dobrze. Że to nie smakuje tak dobrze. Że oddzielenie od Boga, jakie za tym idzie, to jest rzecz, na którą nie mamy ochoty. Ale już w tym jesteśmy. Bóg czasami pokazuje nam rzeczy, które są bez ozdób, nie są takie bardzo pociągające i atrakcyjne, ale z drugiej strony ten smak, kiedy spróbujesz i kiedy będziesz w Jego obecności, kiedy podejdziesz do bycia chrześcijaninem we właściwy sposób, to kiedy spróbujesz raz, nie będziesz chciał już zmienić tego smaku. Nie będziesz chciał jadać w innej restauracji, że tak to nazwę. Jednak widzę, że bardzo często definiujemy naszą drogę życiową po tym, co chcemy, a czego nie chcemy. Co musimy, a czego nie możemy. Nie wiem, czy jesteście przekorni, ja trochę jestem. Jeżeli wiem, że czegoś nie mogę, a jest to fajne, to muszę bardzo ze sobą walczyć, żeby nie pójść w tę stronę. Bo czemu niby nie? Bo kto mi to zabroni? Niby okres buntu się skończył, ale wiecie, jak ktoś jest dorosły, już mu nikt nie zabrania, to jest jeszcze trudniej. A jednak często nas to ciągnie. Potrafimy przez coś, że ma symbol jakiś, powiedzmy, takiej marki, kupić to, a nie z tej samej kategorii inną rzecz, która tego symbolu nie ma. Bo ufamy, że to będzie lepsze. I czasami przepłacamy właśnie na próżno. Chciałbym, żebyśmy potrafili patrzeć głębiej. Żeby nie pierwsze wrażenie nami kierowało, ale to, co jest głębiej. Bo Bóg powołał nas do głębi. Nasze oczy mogą nas zwieść, ale duchowe poznanie jest czyste, jeżeli twoje źródło jest w Bogu. Dzisiejsze czasy charakteryzują się tym, o czym Jezus mówił w przypowieści o siewcy. Szczególnie we fragmencie z Mateusza, 13 rozdział, 22 werset. I czytamy tam tak. A posiany między ciernie to ten, który słucha słowa, ale umiłowanie tego świata i ułuda bogactwa zaduszają słowo i plonu nie wydaje. Myślę, że mamy dużo zasianych ziaren w naszym życiu. I teraz pomyślmy, ile z nich nie wydało plonu. Mam nadzieję, że większość to te złe ziarna nie wydały plonu. Ale różnie to bywa, prawda? Bo praca, bo nie mam czasu. Ostatnio było spotkanie kobiet. Kto był na spotkaniu kobiet? Dobrze. I jaki był tytuł? Nie mam czasu? Nie mam czasu. Ale wierzę, że na relacje z Bogiem trzeba mieć czas, to prawda, ale jeżeli z Nim żyjesz, to jesteś z Nim 24 godziny na dobę. Nie musisz Go zostawiać w kościele. Nie musisz Go zostawiać w swoim domu, w swojej komorze, bo On jest z tobą wszędzie. Tylko czy my o tym pamiętamy wszędzie? Wiecie, moim preferowanym sposobem modlitwy jest to, kiedy sobie idę, doświadczam życia dookoła mnie i widzę ładnego motylka, powiedzmy tak, polecę w romantyczną stronę. Mówię, Boże, dziękuję Ci za tego motylka, że jest taki ładny i że jest wiosna i że jest słońce i później mogę Bogu dziękować za ten park, za to miasto, za inne rzeczy. Po prostu lubię ekscytować się tym, co Bóg dał do mojego życia. Że mam przywilej być tutaj, a nie gdzie indziej. Że On powołał mnie do tego, a nie do innych rzeczy. Wybrałem się tym cieszyć. Tylko, że kiedyś jak zobaczyłem rzeczy, które mnie zaczęły pociągać, które były dla mnie atrakcyjne, moje myśli automatycznie zmieniają tor. Wiecie, jak działają reklamy? Przechodziliście kiedyś koło wystawy jakiejś witryny, tak? Jeszcze z napisem wyprzedaż. Takie ładne, chciałem zawsze takie mieć. I nasze oczy zaczynają nas przyciągać w tym kierunku. Dlatego w psalmach czytamy w 101, trzeci werset na początku. Nie stawiam przed oczy swoje niegodziwej rzeczy. Dlaczego? Bo jeżeli patrzysz na rzeczy, które są niewłaściwe, to zaczynasz się tym karmić. To zaczynasz ich pożądać. To zaczynasz myśleć o nich. Statystycznie najwięcej osób, które ulega wpływowi pornografii i innych takich treści, to ludzie, którzy najpierw zobaczyli coś, co ich przyciągnęło, a później zdecydowali się w to kliknąć, tam wejść i tak dalej. A zaczęło się od takiej zajawki. I to można przypisać do wielu innych dziedzin naszego życia. Diabeł rzuca ci sygnał, pokazuje ci coś, a może spróbujesz. I wtedy, nawet jeżeli jesteś bardzo pobożną osobą, twoje myśli chociaż na chwilę skierowują się w tą stronę. Bo ciężko przejść obojętnie obok dużego telebimu, który wyświetla reklamę czegoś. Możesz nic z tym nie zrobić, ale diabeł będzie cię próbował za każdym razem. Więc jeżeli mamy wpływ, to karmmy się właściwymi rzeczami i stawiajmy przed nasze oczy rzeczy właściwe. W psalmie 119, 101 wersecie czytam: wstrzymuję nogi swoje od wszelkiej złej drogi, aby strzec słowa Twego. Tam jest czasownik. Wstrzymuję, to jest świadoma akcja, świadome działanie. Czyli to nie przychodzi nam zawsze naturalnie, prawda? Kiedy jedziesz samochodem i w lusterku widzisz policję, to wstrzymujesz swoją nogę, żeby nie wcisnąć tego gazu bardziej. To nawet traktor, który jedzie 20 na godzinę, przestaje ci tak bardzo przeszkadzać. Bo nie chcesz zapłacić mandatu, prawda? Masz pewną motywację. Niestety nie zawsze Bóg nad nami stoi i tak patrzy nam przez ramię. Mówi, to jak? Pójdziesz w to czy nie? Kiedyś słyszałem taki sposób, czy taką metodę, zanim coś zrobisz, zastanów się, co Jezus zrobiłby na twoim miejscu. Wiecie, ciężko by mi było chyba iść spokojnie przez życie, jeżeli wiedziałbym, że Jezus za mną idzie, za każdym razem patrzy mi na ręce. Bym naprawdę czuł się taki skrępowany, czy na pewno wszystko robię tak, jak powinienem, tak dobrze. Ale i tak powinniśmy tak robić. Nie powinniśmy wtedy czuć się jakoś inaczej, prawda? Ale to nie wynika z naszej natury, bo jest nieidealna. Dalej czytamy w 119, 14 werset. Raduję się z drogi, którą wskazują mi ustawy Twoje, jak z wielkiego bogactwa. Teraz to już przesadziłem, nie? Ustawy, nakazy i raduję się jak z wielkiego bogactwa. Tylko, że to bogactwo to jest wiedza. To jest sposób na życie. Wierzycie, że Biblia to jest sposób na życie? To jest podręcznik do tego, jak przejść przez życie zadowolonym, jak przejść przez życie i być człowiekiem, który dalej ma radość, dalej ma miłość do innych, który jest zdrowy emocjonalnie. Ja wierzę, że Biblia do tego służy, jest ponadczasowa. Ale często, kiedy mam podjąć trudną decyzję, albo kiedy przechodzę przez gorszy czas, albo jakaś choroba się pojawia, wtedy już nie skaczę tak z radości. Mimo, że wiem, że Bóg dopuścił do tej sytuacji. Niby mamy się radować, kiedy przechodzimy rozmaite doświadczenia, ale łatwiej jest o tym powiedzieć, niż to wykonać. Ale mimo wszystko wiem. Wiem, że mam dobrego Boga. I nieważne, jak trudna jest sytuacja, zawsze wiem, że On mnie z niej wyprowadzi. Więc podsumowując, musimy być uważni na to, jakie drogi wybieramy w naszym życiu. Co wybieramy? Błogosławieństwo czy przekleństwo? Czy pójdziemy za tym, gdzie nasze serce, nasze oczy nas prowadzą, czy szukamy w naszym życiu głębi tego, czego Bóg od nas chce? Czy musimy się zmuszać do pewnych rzeczy, czy one przychodzą nam naturalnie, dlatego, że mamy przemieniony charakter? Jak wybieramy, czy mówimy muszę, nie wolno mi, czy mówimy chcę? To jest znaczna różnica, kiedy przychodzimy do domu i widzimy stertę nieumytych naczyń. To co mówimy? Ojej, muszę umyć te naczynia, zanim coś zrobię. Albo lubię czysto w domu, więc chcę umyć tą stertę naczyń, żeby mnie nie kuła w oczy. Niby ta sama sytuacja, a dwa różne sposoby rozwiązania. Bóg chce, abyśmy mieli przemienione myślenie. Że nawet w trudnej sytuacji nie widzimy drogi bez wyjścia, ale widzimy wyzwanie, jakiemu jesteśmy w stanie sprostać z Jego pomocą. Mamy wybór i nie zawsze jest on łatwy. Ale warto jest wybrać drogę błogosławieństwa. Podążać za wytycznymi, które Bóg nam zostawił. Warto jest stosować Biblię w życiu na co dzień. Szukać Jego woli, szukać głębiej, nawet jeżeli pewnych rzeczy nie rozumiemy. Więc nawet jeżeli jesteś w trudnym czasie, to w innym psalmie napisane jest, że choćbym przed ciemną doliną, to zła się nie ulęknę, bo Ty jesteś ze mną. Jesteśmy dziećmi Bożymi, więc On nas prowadzi. Wierzę, że słowo do naszego Kościoła jest właśnie takie, żebyśmy byli wierni w tym, co robimy. Żebyśmy nie bali się być praworządni. Abyśmy słuchali dobrej nauki. Abyśmy byli dobrymi chrześcijanami dla siebie nawzajem. Abyśmy chodzili drogami, które Bóg przed nami postawił. I nawet jeżeli nie widzimy daleko do przodu, jaka jest Boża wola, żebyśmy mądrze podejmowali decyzje, abyśmy świadomie wybierali Boże rozwiązania, a On przyniesie nam błogosławieństwo w zamian. On będzie rozwiązywał te sytuacje razem z nami, bo On nas nigdy nie opuści. Więc bądźmy czujni, bo tak apostoł Paweł pisał do Tymoteusza, bądź czujny, żebyśmy nie dali się zwieść i żebyśmy zawsze byli wyczuleni na Jego głos, na Jego prowadzenie. Dzisiaj na grupie charyzmatycznej będziemy też mówić o tym, jak Bóg mówi, jak słyszeć Jego głos, w jaki sposób On mówi, jak odróżnić emocje od Jego głosu. Bo to jest ważne w życiu chrześcijanina. To jest ważne, żeby wiedzieć, jak Bóg do nas mówi. Bo tych, których Duch Boży prowadzi, są dziećmi Bożymi, tak? A wierzę, że chcemy być dziećmi Bożymi nie tylko dzisiaj, ale też do końca naszych dni. Więc niech Bóg was prowadzi, dokądkolwiek zmierzacie po nabożeństwie. Zostańcie z Bogiem.